podjęcia tematu organizm duchowy w dzisiejszym skupieniu skłania okoliczność, jaką jest jutro obchodzony Narodowy Dzień Życia. Pojutrze, z racji uroczystości Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia. A więc w centrum naszej uwagi jest życie. Trudno więc mówić o życiu w oderwaniu od jego podmiotu, od organizmu. Jeżeli dużo mówi się o życiu człowieka, o jego jakości, najczęściej w kontekście czy to ekologii, czy obrony życia w związku z aborcją, czy eutanazją, to na ogół chodzi o życie w sensie biologicznym, w tym znaczeniu doczesnym, przemijającym. Byłoby więc redukcjonizmem, a więc czymś, co Jan Paweł II nazwał chorobą horyzontalizmu współczesnej Europy, gdybyśmy zapomnieli, że nieodłącznym wymiarem ludzkiej egzystencji jest życie duchowe, obok nie mniej ważnego życia biologiczno-psychicznego, jest życie duchowe. Jeżeli więc mówimy o życiu w kontekście Narodowego Dnia Życia czy Dnia Świętości Życia, to warto powiedzieć właśnie o życiu duchowym, a podmiotem tego życia duchowego jest tak zwany organizm duchowy. Życie biologiczne związane jest z ciałem. Ma więc charakter doczesny, powiedzielibyśmy temporalny. Określony jest w czasie i przestrzeni. Mamy określoną datę urodzenia i będziemy mieli datę śmierci. Natomiast życie duchowe, jakkolwiek zaczyna się w czasie i przestrzeni, to nie będzie miało końca, a więc ma charakter atemporalny. W świetle naszej wiary i chrześcijańskiej antropologii życie duchowe jest wychylone ku nieskończoności, ku wieczności. A więc tym bardziej nie można go lekceważyć, jeżeli mówimy o życiu, jeżeli z takim zainteresowaniem i z taką uwagą podchodzimy do sprawy życia w sferze biopsychicznej, to tym bardziej trzeba mówić o życiu duchowym z uwagi na integralność osoby ludzkiej. Człowiek jest jednością. Jeżeli dokonujemy tych rozwarstwień, to tylko dla celów akademickich, dla celów poznawczych, gdy tymczasem człowiek jest całością. Tego doświadczamy na każdym kroku, jak bardzo wymiar cielesny zintegrowany jest z tym naszym wymiarem duchowym. Wystarczy dać jako przykład zmęczenie czy jakieś przeżycia o charakterze takim emocjonalnym, żeby odbijało się to na naszej stronie fizjologicznej i odwrotnie. Różnego rodzaju stany fizjologiczne, jak zmęczenie, jak niewyspanie, jak jakaś niedyspozycja, będą rzutować także na nasze skupienie, na nasze zaangażowanie w sferze na przykład modlitwy, nie mówiąc już o czymś takim jak chwile zniechęcenia, zwątpienia, czy nawet jakiegoś buntu wobec Pana Boga, które mogą w pewnych sytuacjach wynikać po prostu z określonych niedyspozycji o charakterze takim biologiczno-psychicznym. A zatem chcemy mówić o życiu duchowym, a ściślej o podmiocie życia duchowego. Zanim do tego dojdziemy, warto zwrócić jeszcze uwagę, że mamy różne poziomy, różne warstwy życia. Zaczynając od najbardziej prostych form, jak jest życie wegetatywne, typowe dla roślin, których mechanizmem życia jest właściwie fotosynteza, nawet nie tyle fizjologia, co po prostu fotosynteza, określone procesy fizykochemiczne. Aczkolwiek mówi się nawet, że rośliny też wykazują jakiś stopień, no właśnie czego? czy życia psychicznego, czy jakiejś empatii, no jest coś takiego, że roślina reaguje na to, co jest w jej otoczeniu. Mam takiego kwiatka na oknie, dzisiaj rano podlałem i pożyczyłem mu dobrej niedzieli, który wypuszcza taki pęd. I ten pęd widać, jak szuka w okolicy czegoś, do czego by się mógł przyczepić. Skąd on wie, że coś jest w pobliżu? I dlaczego może się przyczepić do firanki czy do uchwytu w oknie, a nie przyczepi się na przykład do czegoś innego? To są tajemnice biologii, z którą się spotykamy. Wyższy poziom to życie zwierzęce, typowe dla świata zwierząt, szeroko rozumianych, których cechą charakterystyczną tego życia są określone funkcje poznawcze i pożądawcze na bazie zmysłów. Zwierzę reaguje na bazie zmysłów. Jeśli coś ucieka, no to pies to goni, bo tak to ma w naturze. Normalnie reaguje. Jeżeli coś się, prawda, dzieje takiego, no to będzie reagował w odpowiedni dla siebie sposób na bazie pewnych mechanizmów instynktowych. Wyższym poziomem życia, wyższy stopień organizacji życia to życie ludzkie, typowe dla człowieka, my byśmy powiedzieli człowieka cielesnego, który kieruje się w swoich zachowaniach uczuciami, rozumem i wolą, tworząc określony poziom kultury. Ale na tym życiu ludzkim, które znacznie przekracza wcześniej wspomniane poziomy, mamy jeszcze poziom życia chrześcijańskiego, życia wiary, typowego dla tak zwanego człowieka nowego, w odróżnieniu od człowieka cielesnego, posługując się językiem świętego Pawła. A właściwością tego życia chrześcijańskiego, życia nowego, jest wiara, nadzieja i miłość. To jest ten dynamizm, który charakteryzuje właśnie człowieka na poziomie nadprzyrodzoności. I w tym miejscu trzeba podkreślić, że w życiu cielesno-zmysłowym, a więc na tym poziomie, który zdolny jest tworzyć i przekształcać naturę, tworząc kulturę, na tym poziomie nawet wysoko zorganizowanej kultury nie ma nic, co domagałoby się i implikowało samo ze siebie poziom nadprzyrodzoności. Dlatego też w każdym przypadku życie chrześcijańskie, życie człowieka nowego, życie nadprzyrodzone jest dziełem Bożym, dziełem Bożej łaski. Nie wynika ono z natury. Życie nadprzyrodzone, jak sama nazwa wskazuje, jest nabudowane na tym, co naturalne, co przyrodzone. Co nie oznacza, że życie nadprzyrodzone, jakkolwiek jest skokiem ewolucyjnym w rozwoju człowieka, nie niszczy tego, co jest wcześniej. Zgodnie ze starożytnym aksjomatem, gratia non tollit naturam sed eam perficit. Łaska nie niszczy natury, ale ją udoskonala, ale ją podnosi. A zatem, jeżeli mówimy o życiu duchowym, to mówimy także o organizmie duchowym, który w istocie jest organizmem nadprzyrodzonym. Czyli czymś, co nie powstaje w procesie ewolucji, w procesie różnych uwarunkowań kulturalnych czy kulturowych, ale coś, co jest dziełem Bożym w człowieku, dziełem łaski. Oznacza to, że organizm nadprzyrodzony, lub nazywamy go też organizmem duchowym, nie podlega weryfikacji empirycznej. Nie możemy zbadać przy pomocy dostępnych nam narzędzi empirycznych, nawet przy pomocy określonych pojęć nie jesteśmy w stanie opisać, uzasadnić istnienia organizmu nadprzyrodzonego. Jest to bowiem przedmiot wiary jako efekt działania Bożego. Organizm duchowy jest to rzeczywistość nie do końca więc rozpoznawalna w kategoriach pojęciowych. O organizmie duchowym możemy mówić jedynie na zasadzie analogii do organizmu biologicznego. organizmu naturalnego. Powstaje on gdzieś na styku dna duszy i Bożej obecności. Jest to owoc takiego jakby dotyku Boga w dno duszy. Kojarzy mi się ten słynny fresk z Kaplicy Sykstyńskiej, Stworzenie człowieka, kiedy Bóg Ojciec dotyka palca człowieka. Takie zbliżenie tych dwóch palców, ten dotyk, który ożywia, który stwarza. Coś takiego, mówiąc obrazami, językiem analogii, powstaje w człowieku w chwili Chrztu Świętego. Jest to, jak powiedziałem, przedmiot wiary, natomiast nie da się udowodnić ani w kategoriach socjologicznych czy psychologicznych istnienia w człowieku organizmu duchowego. Aczkolwiek takie próby są podejmowane. Niedawno, ponad miesiąc temu uczestniczyłem w takiej międzynarodowej sesji z racji Światowego Dnia Chorych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z udziałem arcybiskupa Zimowskiego z Watykanu i wielu innych znakomitych gości. I jedna z prelegentek, szkoda, że wykład był zaledwie kilkunastominutowy, mam nadzieję, że to w publikacji będzie bardziej pokazane, posługując się różnymi zdjęciami z badania mózgu przy pomocy rezonansu, pokazywała, jakie dokonują się zmiany w funkcjonowaniu mózgu pod wpływem określonych uczuć, określanych jako religijne. Więc jest to rodzaj jakiejś neuroteologii, choć niektórzy mówią, że jest to bardziej neuromitologia niż neuroteologia. W każdym razie określone przeżycia o charakterze religijnym wywołują określone reakcje mózgu, co wcale nie oznacza, że jest to przejaw nadprzyrodzoności. Jest to po prostu funkcja psychiczna, natomiast jej treścią, jej przedmiotem jest rzeczywistość wymykająca się absolutnie jakimkolwiek badaniom, jakimkolwiek diagnozom. Tak więc organizm duchowy to rzeczywistość wiary, nie dająca się tak po prostu opisać. Wiemy o niej na podstawie przesłanek biblijnych, między innymi święty Paweł mówi o tym, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego i Trójca Przenajświętsza w nim mieszka. A zatem życie duchowe, jak uczy Jan Paweł II, to życie Ducha w nas, to życie w Chrystusie, z Chrystusa, pod wpływem Ducha Świętego. Coś, co jest przedmiotem naszej wiary bardziej niż empirii, niż badań na przykład psychologicznych czy neurofizjologicznych. A zatem o organizmie duchowym będziemy mówić jedynie językiem analogii, podobieństwa do organizmu biologicznego, aby w ten sposób przybliżyć sobie tę tajemniczą rzeczywistość, którą w sobie nosimy, która w nas funkcjonuje, dając nam możliwość nie tylko doświadczenia Boga, ale nawiązania ścisłej z Nim relacji, ścisłej z Nim więzi, która zaczyna się w tym czasie, w tej przestrzeni doczesnej, ale tu się nie kończy, w przeciwieństwie do życia biologicznego, nie kończy się już nigdy, będzie trwać na zawsze. To stwierdzenie może niepokoić i może przerażać, ale tak nam dyktuje wiara. Życie duchowe, które tu się zaczyna, ono będzie trwać na zawsze. Nawet jeżeli przybierze obrót zupełnie paradoksalny, sprzeczny, jakim jest odrzucenie. Będzie to rodzaj takiej czarnej dziury czy antymaterii, mówiąc znowu językiem analogii, w stosunku do życia duchowego, ale ono będzie trwać. Jeżeli ktoś, w kim zapoczątkowane zostało życie duchowe poprzez Chrzest Święty, odszedłby od Boga i znalazłby się na dnie potępienia, oznacza to, że jego życie duchowe jako ten proces relacji z Bogiem istnieje, choć w sensie odwróconym, choć w sensie jak najbardziej negatywnym. Czerpiąc więc z analogii do organizmu biologicznego, spróbujmy wyróżnić cztery zasadnicze elementy konstytuujące organizm. Tak jak mamy organizm biologiczny, podobnie w organizmie duchowym, możemy wyróżnić cztery zasadnicze elementy, takie jak podmiot, ten, który istnieje, zasadę formalną życia, czyli coś, co ożywia ten podmiot, władzę tego podmiotu i jego akty. To są te cztery elementy, które możemy wyróżnić w każdym organizmie żywym, w każdym podmiocie. A zatem mamy podmiot życia duchowego, czyli to, co żyje, jest to dusza. Za chwilę szerzej o każdym z elementów powiem, najpierw je chcę wymienić. Więc podmiotem życia duchowego jest dusza, mówiąc tradycyjną nomenklaturą. Tym, co ożywia duszę, bo dusza ma charakter w pewnym sensie statyczny, tym elementem dynamicznym, który ożywia, sprawia, że dusza żyje, czyli ta zasada formalna, to jest łaska Boża, która nadaje kształt, formę życiu duchowemu. Bez łaski nie ma życia. To tak jak mamy organizm biologiczny martwy. Jest organizm, ale on już nie żyje, nie funkcjonuje. Potrzebny jest ten element, który go ożywia. Podobnie jest i w życiu duchowym. Po trzecie, organizm biologiczny, jeżeli żyje, to wykazuje określone władze, określone sprawności. W przeciwnym razie mogą one być bardzo ograniczone, na przykład upośledzeniem, ale wykazuje jakieś władze. Jeżeli by ich nie było, no to znaczy, że nie żyje. A więc tak jest i w organizmie duchowym. I tymi władzami, które nadają dynamikę całemu organizmowi, są cnoty wlane i dary Ducha Świętego. To jest ten element dynamiczny, który się zakorzenia we władzach naturalnych, podnosząc je na poziom nadprzyrodzony. I czwarty element to są określone akty tego organizmu. Jeżeli organizm żyje, posiada określone sprawności, to z tego wynikają określone akty, określone działania. Znowu, mogą być bardzo ograniczone, ale jednak są. Takimi aktami organizmu nadprzyrodzonego są akty cnót wlanych i darów Ducha Świętego, czyli mówiąc inaczej, łaski uczynkowe. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych elementów. Na nieco dłuższą uwagę zasługuje podmiot życia duchowego, czyli ten element statyczny organizmu duchowego, jakim jest tradycyjnie nazywany, jakim jest tradycyjnie ujmowana rzeczywistość zwana duszą. Od praktycznie początków chrześcijaństwa toczy się skomplikowany dyskurs antropologiczny, sięgający jeszcze filozofii neoplatońskiej, przedchrześcijańskiej, co do stosunku ciała i duszy, jakkolwiek byłyby one definiowane. Neoplatonizm wyraźnie dualizuje, przeciwstawia ciało i duszę. Mówiłem kiedyś, że kiedy na początku V wieku pojawiło się określenie spiritualitas, to niemal natychmiast przeciwstawiano mu pojęcie carnalitas, cielesność, a nawet animalitas, czyli zwierzęcość. A więc dusza i ciało ciągle jako przeciwstawienia. Co więcej, Neoplatonizm i platonizm mówił, że ciało jest więzieniem duszy. Dusza została uwięziona w ciele, zniewolona. Arystoteles trochę inaczej ujmuje problem, mówiąc, że dusza jest formą ciała. Dusza nadaje kształt cielesności. Ciało jest po prostu niezorganizowaną materią. Byłaby niezorganizowaną materią, jakąś kupą atomów, powiedzmy, gdyby nie dusza, która te atomy porządkuje w określone piękne, funkcjonalne kształty. Przypomina to trochę sytuację naszyjnika z pięknych pereł, które odpowiednio powiązane tym sznureczkiem niewidocznym na ogół, poschowanym w środku tych koralików, nadają piękny kształt temu naszyjnikowi, tej koli. Ale gdybyśmy ten sznurek wyjęli, te elementy się rozsypują, giną i każdy z osobna nie ma wartości, albo przynajmniej ma tę wartość bardzo ograniczoną. Inaczej można to przedstawić, kiedy na kartce papieru wysypiemy trochę opiłków i podłożymy od spodu, a więc w sposób jakby niewidoczny, magnes, to te opiłki nagle układają się w określone linie pola magnetycznego. Kiedy magnes odejmiemy, opiłki się rozpadają i rozsypują. Tak to mniej więcej Arystoteles przedstawia rolę duszy względem ciała. Dlatego kiedy następuje śmierć, jak mówimy, dusza odłącza się od ciała, ciało się rozpada. Ten proces rozpadu ciała dokonuje się od chwili urodzenia, czy nawet już od chwili poczęcia, z tym, że gdy dusza zostanie odłączona, ciało to rozpada się znacznie, znacznie szybciej. We wczesnym chrześcijaństwie często utożsamiano ducha lub duszę, bo te pojęcia często są traktowane zamiennie, utożsamiano z myśleniem, z rozumem, aż do czasów scholastyki. Jeszcze za czasów świętego Tomasza, świętego Bonaventury, bardzo często mówiono nous, rozum, intelekt, mając na myśli to, co my nazywamy duszą czy duchem. I takie słynne dzieło świętego Bonaventury, Itinerarium Mentis ad Deum. Po polsku dzieło to jest przetłumaczone jako droga duszy do Boga. Dosłownie droga rozumu, droga intelektu do Boga. A więc widzimy, jak inaczej ujmowano. Dusza to ten wymiar poznawczy, wymiar intelektualny. Mówiło się też o trzech poziomach: ciało, duch, dusza. Przy czym dusza pełni tę funkcję spinającą ducha, czyli ten poziom psychiczny, z cielesnością. Na soborze, IV Soborze Konstantynopolitańskim w 869 roku przyjęto dualistyczną koncepcję człowieka, że człowiek to dusza i ciało. W jakimś sensie utrwalono w ten sposób to słynne przeciwstawienie duszy i ciała w człowieku. Odrzucono pojęcie ducha człowieka. Człowiek to jest dusza i ciało. To, co należy do sfery nadprzyrodzonej, jest duszą. To, co nie należy do sfery nadprzyrodzonej, jest po prostu ciałem. I toczy się między nimi ustawiczna walka. Święty Tomasz powiada, że dusza ludzka jest bytem przygodnym, a więc nie czymś, co musi istnieć, ale czymś, co się pojawia. I ta dusza ludzka ma w sobie wewnętrzne, naturalne pragnienie wiecznego istnienia. Jest jakimś, ma coś w rodzaju jakby pamięci pierwotnej. Dusza jest stwarzana przez Boga w momencie poczęcia człowieka, wychodzi od Boga, więc ma jakiś jakby archetyp pamięci Boga. Stąd też w duszy człowieka jest naturalne pragnienie, tęsknota do tego miejsca, skąd ona wyszła. Dusza więc naturalnie pragnie szczęścia i wizji pierwszej prawdy. Z natury jest wychylona ku wieczności, sięga poza czas. A władzą duszy dzięki której zaspokaja to pragnienie dobra i piękna, jakiego pamięć ma od początku, jest wola. A zatem dusza posługuje się wolą dla spełnienia swojego pierwotnego pragnienia. Tym dobrem najwyższym, którego dusza pragnie, jest Bóg. Cnoty teologalne, głosi święty Tomasz, kierują miłość woli ku ostatecznemu dobru. Właśnie z tego względu jeden z naszych profesorów, już nieżyjący od 30 lat, ksiądz profesor Stanisław Witek, mówi o cnotach teologalnych wierze nadziei miłości jako cnotach teotropicznych. Czyli one są zorientowane, ukierunkowane na Boga. W ten sposób pozostają w służbie temu pierwotnemu pragnieniu duszy za ostatecznością. Nie wdając się w dalsze opisy duszy, chcę tylko powiedzieć, że Sobór Watykański II, który zapoczątkował tak zwany zwrot antropologiczny, czyli zwrócenie uwagi na człowieka i jego naturę, w miejsce antynomii dusza-ciało wprowadza, czy kładzie akcent na integralności osoby. Po Soborze Watykańskim II raczej podkreśla się jedność osoby. Bardziej mówi się o osobie, o podmiocie osobowym, niż o duszy jako takiej. Ten tradycyjny język pobożności trąci troszkę myszką, jest językiem anachronicznym. Takie mówienie, że dusza się nawraca, dusza pokutuje, dusza pokutująca, dusza oczyszczająca się, brzmi to anachronicznie. Raczej mówi się po prostu człowiek, osoba. Osoba się nawraca. Bowiem w tym procesie nawracania, w procesie uświęcania bierze udział cały człowiek, także jego cielesność. A więc organizm duchowy nabudowany na naturze także ją angażuje, nie jest od niej oderwany. Wiele z tego, co Sobór Watykański II uczy i co też daje nam właściwy obraz rzeczywistości owego podmiotu duchowego, znajdujemy w katechizmie Kościoła katolickiego, między innymi od punktu 362 i następne, możemy do tego zajrzeć. Przytoczę tylko niektóre zdania opisujące, czym jest owa dusza jako podmiot organizmu duchowego. Katechizm Kościoła uczy, że osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową. To w duchu Soboru Watykańskiego II. Dalej katechizm zaznacza, że jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można duszę uznać za formę ciała. To trochę echo Arystotelesa. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Więc to, co Jan Paweł II, jak kiedyś mówiłem w konferencji, określa mianem uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. Dalej katechizm uczy, że Kościół naucza, iż każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona produktem rodziców, a więc jest nieśmiertelna. Od Boga pochodzi wprost. Nie ginie po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Dlatego powiedziałem na wstępie, że organizm duchowy, życie duchowe, właśnie dzięki temu, że dusza jest nieśmiertelna, będzie trwać w sposób już nieskończony. Od tego, jaki nadamy bieg temu życiu duchowemu w jego początkach, tu na ziemi, w dużym stopniu będzie zależało, jak ta droga będzie przebiegać przez całą wieczność. To jest trochę tak, jak z wyjazdem z miasta, czy wjazdem na autostradę. Jeżeli wjadę złą stronę, to potem zawrócenie i wybranie właściwego kierunku będzie bardzo trudne, a czasem wprost niemożliwe. Dalej katechizm uczy, że niekiedy odróżnia się duszę od ducha. Rozróżnienie to nie wprowadza jednak jakiegoś dualizmu w duszy. Katechizm więc zdaje się sugerować, że duch to bardziej ten wymiar psychiczny człowieka, należący do sfery natury, a dusza to jest ten wymiar już nadprzyrodzony. A zatem mamy podmiot życia duchowego, duszę. Duszę nieśmiertelną. Duszę, która organizuje ciało, nadaje ciału określony kształt. To właśnie na tym styku wymiaru nadprzyrodzonego i cielesnego dokonuje się proces naszego życia duchowego pod wpływem zasady formalnej, tej zasady, która ożywia, jaką jest łaska Boża. Na temat łaski Bożej trzeba powiedzieć także nieco więcej, bowiem wokół tego jest trochę nieporozumień, natomiast właściwe rozumienie, czym jest łaska Boża, jako ta zasada ożywiająca organizm duchowy, będzie zależało, jaką mamy wizję, jakie mamy też podejście w ogóle do życia duchowego, od strony także praktycznej. I znowu sięgnijmy do katechizmu Kościoła katolickiego, do punktu 1996 i następnych. W katechizmie czytamy, że nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Stali się dziećmi Bożymi, przybranymi synami, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego. Więc pierwszy punkt. Usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej, czyli nie ma usprawiedliwienia, nie ma zbawienia bez łaski Bożej. I łaska Boża jest przychylnością, darmową pomocą Boga, abyśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie i stali się dziećmi Bożymi. Dalej, następny punkt katechizmu mówi, że łaska jest uczestniczeniem w życiu Boga. Wprowadza nas w wewnętrzne życie Przenajświętszej Trójcy. Przez chrzest chrześcijanin uczestniczy w łasce Chrystusa, głowy swego ciała, czyli mówiąc inaczej, uczestniczy w życiu Chrystusa. Jako przybrany syn chrześcijanin może odtąd nazywać Boga Ojcem w zjednoczeniu z jedynym Synem. Otrzymuje on życie Ducha, który tchnie w niego miłość i buduje Kościół. To jest skutek działania łaski Bożej, tego darmowego udzielania się Boga. Kolejny punkt, 1999, stanowi, że łaska Chrystusa jest darem darmo danym. Stąd nazwa łaska. Coś, co jest dane darmo. Coś, co się człowiekowi nie należy. Jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jest to więc łaska uświęcająca lub przebóstwiająca, otrzymana na chrzcie. Jest ona w nas źródłem dzieła uświęcenia. Jeszcze jeden cytat z punktu 2000. Łaska uświęcająca jest darem habitualnym, czyli darem, który w nas trwa. To nie jest tylko impuls na ten moment, ale coś, co w nas trwa. Jest stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania mocą Jego miłości. Rozróżnia się zatem łaskę habitualną, czyli trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnego z Bożym wezwaniem, oraz łaski aktualne, my mówimy łaski uczynkowe, które oznaczają interwencję Bożą bądź na początku nawrócenia, bądź podczas dzieła uświęcenia. Do tego jeszcze na koniec, na chwilę powrócimy. I drogie Panie, w tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewne ryzyko, jakim jest potoczne mówienie o łasce w kategoriach reistycznych. Bowiem w języku kaznodziejskim, katechetycznym, w literaturze ascetycznej często czytamy o łasce uświęcającej, jakby to było coś. Coś na kształt sypkiej materii, która się rozprasza, która można dosypać, rozsypać, zmarnować, albo coś jak konto w banku, które można pomnożyć, zamrozić, otworzyć, stracić. I to trochę nam komplikuje myślenie o życiu duchowym. Mówimy bowiem utracić łaskę uświęcającą, odzyskać, pomnożyć. Gdybyśmy brali dosłownie takie określenia, to zaczynamy się gubić w zupełnie nieistotnych problemach dotyczących życia duchowego. Jeżeli jak powiedzieliśmy, że łaska to jest dar Boga, który sam siebie daje człowiekowi, to nie możemy traktować łaski jako rzeczy. Łaska to nie coś, to ktoś, kto nam się daje. Trzeba koniecznie przesunąć akcent z daru na dawcę. To dawca jest tym, który się daje. Dawca jest jednocześnie darem. On nie tylko coś daje, coś, co jest wtórne, ale to on siebie daje. Taka jest natura Boga. Bóg jako byt absolutnie prosty. Nie ma złożenia z aktów i działań, czy intencji i działań. Wszystko w Bogu jest proste. My mówimy, Bóg kocha. To jest ludzki język. Po prostu Bóg jest miłością. To człowiek jest i kocha, albo nie kocha. W Bogu nie ma tak, że Pan Bóg może chcieć kochać, może nie chcieć kochać. On jest samą miłością. A więc jeżeli daje, to znaczy, że nie coś daje, tylko daje siebie. Łaska uświęcająca więc to Bóg, który siebie daje darmo, bez żadnej naszej zasługi. A zatem Bóg dając siebie ogarnia nas. Jesteśmy zanurzeni w tym Bożym darze, w tej Bożej obecności, tak jak zanurzeni jesteśmy w powietrzu. Powietrze nas ogarnia zewsząd, czy chcemy, czy nie chcemy. Możemy nie chcieć oddychać powietrzem. Możemy zatkać nos i się udusić. Możemy siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jest duszno, nie ma czym oddychać i narzekać, że się źle czujemy. A przecież można otworzyć okno i zaczerpnąć świeżego powietrza. Powietrze po prostu jest, bez względu na to, jaki jest do niego nasz stosunek. I takim powietrzem, które jest życiodajne, to jest właśnie miłość Boża. To jest ta Boża obecność, łaska Boża. W świetle tego mówienie, że utracić łaskę, to znaczy, że wpaść w jakąś kosmiczną dziurę bez powietrza. Co jest absurdem. Jeżeli byśmy dosłownie brali to określenie, że tracimy łaskę, to znaczy, że Bóg wycofał swoją obecność. A jeżeli by Pan Bóg wycofał swoją obecność, jeśli w ogóle by było to możliwe, to my byśmy po prostu zniknęli. Jak, nawet nie jak para. Coś niewyobrażalnego. Po prostu zniknęlibyśmy, gdyby Pan Bóg cofnął swoją obecność, cofnął swoją łaskę. Jego łaska jest zawsze, Jego łaska jest wierna. To my się na nią zamykamy, sami robiąc sobie szkodę. To jest tak, jak właśnie będąc w górach, gdzie jest świeże, czyste powietrze, zatykam sobie nos i usta i po prostu duszę się. Do kogo mam pretensje? Do braku powietrza czy do siebie? A więc mówienie o utracie łaski jest tutaj czymś, co nam psuje właściwe rozumienie tej rzeczywistości. No a czy można pomnożyć łaskę? Czy można pomnożyć i tak wszechobecną, totalną obecność Pana Boga? Czy można sprawić, że Pan Bóg jest bardziej obecny? To nie do człowieka należy. Jeżeli więc mówimy o pomnożeniu łaski, to w tym sensie, że bardziej otwieram się na Jego obecność. Pozwalam się tej obecności ogarnąć. To jest mniej więcej, mówiąc o oddychaniu, tak jak w sytuacji, kiedy robimy krótkie oddechy, wychodzimy na świeże powietrze i zaciągamy się aż do granic wytrzymałości powietrza. I czujemy, jak to powietrze nas orzeźwia. To jest subiektywna sprawa, nie zaś obiektywna rzeczywistość, że teraz sprawiamy, że Pan Bóg jest bardziej obecny. Kimże my jesteśmy, abyśmy mieli decydować o Bożej obecności wokół nas? No a odzyskać łaskę? To po prostu pozwolić na nowo kochać się. To znaczy inaczej. Pan Bóg nas kocha zawsze. Tylko chcieć uwierzyć, że On mnie kocha. Chwycić tę dłoń, która stale mnie ubezpiecza. Taka jest łaska Boża. Czyli to jest ta miłość, która daje życie. Miłość, która stale we mnie jest. Na którą ja niestety się zamykam, gardzę nią, uważam, że sam potrafię chodzić o własnych siłach. Tak jak małe dziecko. Wyrywa się i chce biegnąć przed siebie. Mniejsza o to gdzie. No i dochodzi czasem do tragedii. W najlepszym razie tylko do upadku i rozbicia sobie kolana czy czoła. Ale jeżeli takie dziecko, wyrwawszy się z opieki matki, pobiegnie przed siebie i wpadnie pod samochód. Tak samo zachowuje się człowiek, który chce żyć po swojemu, gardząc Bożą miłością. Tracąc, jak mówimy, łaskę uświęcającą. Teraz władzę duszy. A więc ten podmiot jest ożywiany Bożą miłością. Natomiast Pan Bóg nie tylko, że daje nam siebie, ale uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli ten dar Jego obecności przyjąć. Czyli można by powiedzieć, posługując się tym obrazem oddychania, nie tylko, że Pan Bóg jest tym powietrzem, ale też rusza naszymi płucami, żebyśmy się nie udusili, żebyśmy oddychali. Tymi władzami duszy, które sprawiają, że człowiek zdolny jest przyjąć dar Bożej obecności, Bożej miłości, są cnoty nadprzyrodzone i dary Ducha Świętego. Czyli podwójne władze. Jedne, mówimy, działają na sposób boski, drugie na sposób ludzki. Albo odwrotnie. Są to usprawnienia naszych władz psychicznych. Jedne cnoty działają na sposób ludzki, dary Ducha Świętego działają na sposób boski. Co to oznacza? Oznacza to, że cnoty są proporcjonalne do aktywności podmiotu. Jeżeli człowiek nie podejmuje wysiłku, to cnoty się też nie rozwijają. Podczas gdy dary Ducha Świętego przekraczają, są niezależne od naszego zaangażowania, od naszej aktywności. Stąd też w procesie życia duchowego aktywność cnót wlanych, nadprzyrodzonych wiąże się z tak zwanym wymiarem ascetycznym życia duchowego, podczas gdy dary Ducha Świętego wiążą się z tak zwanym wymiarem mistycznym. Żeby to bardziej zobrazować, posłuszmy się przykładem. Mamy cnoty naturalne, mamy cnoty nadprzyrodzone, czyli te wlane, które Pan Bóg daje, i dary Ducha Świętego. Jaka jest między nimi różnica? Studenci czasem śmieją się ze mnie, że ja operuję porównaniami lokomocyjnymi, ale może one bardziej przemawiają do naszej wyobraźni. Otóż posługiwanie się cnotami naturalnymi to jest tak jak kroczenie na piechotę. Mam cel do osiągnięcia. Powiedzmy, chcę dojść do jakiegoś odległego celu, niech to będzie nasza stolica, te 170 kilka kilometrów. Mogę tam iść pieszo. Trwa to długo, duży wysiłek i duże prawdopodobieństwo, że ustanę w drodze. Nie dam rady. To są cnoty naturalne. Człowiek może dojść do pewnego poziomu doskonałości, bazując tylko i wyłącznie na własnym wysiłku. Może, ale ryzyko jest duże. Ma do tego usprawnienia w postaci cnót nadprzyrodzonych, które są jak rower. Jazda na rowerze, im szybciej kręcę, tym szybciej jadę. Przestanę kręcić, niestety jazda się kończy. Ale też wymaga to pewnego wysiłku. Jest to na pewno szybciej i wygodniej niż na piechotę, ale trwa też długo. Natomiast dary Ducha Świętego to jak jazda dobrym pociągiem. Świadomie mówię tu o dobrym pociągu, bo akurat ten między Lublinem a Warszawą do takowych nie należy. No albo jak samolotem. Wystarczy, że ja wsiądę, pozwolę się ponieść. I niezależnie od tego, czy w tym pociągu, czy w samolocie siedzę, no w samolocie nie pozwolą mi specjalnie się szwendać po kabinie, czy siedzę, czy stoję, czy siedzę przodem, czy siedzę tyłem, jestem niesiony do celu szybko, sprawnie, pewnie. Tak działają dary Ducha Świętego. Bo to jest Boża inicjatywa. Pan Bóg sam dźwiga człowieka ku sobie. To jest właśnie cecha życia mistycznego. To nie człowiek jednoczy się z Bogiem. To Bóg jednoczy człowieka ze sobą. Zasada proporcjonalności przyczyny i skutku. Jeżeli skutkiem jest zjednoczenie z Bogiem, to nie może być jego przyczyną aktywność człowieka. To przerasta możliwości człowieka. Stąd też usprawnienia zwane darami Ducha Świętego, które są nadprzyrodzone, przekraczają poziom ludzkiej aktywności. I na koniec zostały nam jeszcze te akty żywego podmiotu, czyli łaski aktualne. Można powiedzieć, są to takie impulsy Boże. I znowu przedziwne jest działanie Pana Boga, który nie tylko daje nam siebie, nie tylko usprawnia nas, abyśmy byli w stanie oddychać atmosferą Jego miłości, ale stale nas pobudza do tego, abyśmy czerpali z tego morza Bożej miłości. Więc łaski aktualne są to takie impulsy, Boże bodźce, takie kopniaki, jakie Pan Bóg stosuje czasem w stosunku do nas, abyśmy chcieli oddychać Bożą atmosferą. To jest tak, jak ktoś zemdleje i bije się go po twarzy. Mówi, oddychaj. Mówi, czemu nie bijesz? Otóż Boże impulsy dysponują duchowy podmiot na łaskę uświęcającą, na tę Bożą obecność, aktualizują cnoty wlane, doskonalą je i przyczyniają się do nadprzyrodzonej zasługi. I cnoty, przepraszam, łaski aktualne bronią przed utratą łaski uświęcającej. Wspierają naszą czujność, sprawiają, że człowiek stale żyje w tej Bożej atmosferze. Można powiedzieć w ten sposób, że ze strony Pana Boga łaska jest jedna, ale w zależności od tego, jaki jest człowiek, jakie są uwarunkowania jego życia, te impulsy są dostosowane do wrażliwości, do możliwości człowieka. To jest trochę tak jak ze słońcem, światłem słońca. Słońce jest jedno, wysyła jedno światło, ale w zależności od tego, na jakie pada przedmioty, pod jakim kątem, wydobywa różne barwy i też różne skutki. W jednym przypadku bardziej nagrzewa, w innym mniej, w niektórym jeszcze nawet parzy. Coś podobnego dzieje się z łaskami aktualnymi. W teologii duchowości rozróżnia się jeszcze łaski aktualne zewnętrzne i łaski aktualne wewnętrzne. Łaski aktualne zewnętrzne, czyli te, które przychodzą niejako od zewnątrz. To może być na przykład liturgia, sakramenty, słowo kaznodziejskie, dobry przykład. Coś, co mamy wrażenie, jakby przychodziło od zewnątrz. Czyjś dobry przykład, czy jakieś inne zdarzenie, czasem nawet traumatyczne, jest takim bodźcem. Pobudza nas do uwierzenia, do nadziei, do miłości, do nawrócenia. Bardzo wiele różnych sytuacji. Ale są też łaski wewnętrzne, czyli te impulsy od wewnątrz pochodzące, gdzieś tam z dna serca, z jakichś podpowiedzi anioła stróża, świętych. Różnymi drogami do człowieka Pan Bóg dociera. Może to być nawet przez sen, choć tu trzeba być bardzo ostrożnym w takim stawianiu sprawy, ale mamy biblijne przesłanki, jak chociażby sen świętego Józefa, w którym Bóg wyraźnie daje polecenia świętemu Józefowi. No ale żeby wierzyć w sny, Trzeba mieć poziom świętego Józefa. Więc bądźmy ostrożni z wiarą w sny, bo pamiętajmy, że sen jest rzeczywistością bardzo tajemniczą i nie wszystko, co się śni, od Boga pochodzi. Jeśli w ogóle można tu mówić o jakichś proporcjach, to śmiem twierdzić, że 1 na 100 snów to jest od Boga, a reszta nie wiadomo skąd. Więc dlatego, że nie wiadomo skąd, nie bądźmy zbyt pochopni, aby wierzyć w sny, w jakieś przeczucia, odczucia, aczkolwiek i tą drogą te Boże impulsy, te łaski aktualne mogą do człowieka docierać. Można by powiedzieć w ten sposób, wszystko jest łaską uczynkową, wszystko jest takim Bożym impulsem. Jeden ze spisarzy współczesnych powiedział, że z jednakową beztroską marnujemy czas i łaskę Bożą. Z jednakową beztroską marnujemy czas i łaskę Bożą. Czyli z taką beztroską podchodzimy do tych różnych impulsów, jakie są nam dawane, po to, abyśmy bardziej się zanurzali w tę Bożą obecność. Marnujemy te szanse, te impulsy, tak jak marnujemy czas. A święta Faustyna Kowalska powiada, że kto nie korzysta z małych łask, nie otrzymuje wielkich. To jest dzienniczek numer 165. Kto nie korzysta z małych łask, nie otrzymuje wielkich. Lekceważenie tych Bożych impulsów, tych łask uczynkowych, może w rezultacie doprowadzić do zmarnowania największego daru, jakim jest Boża obecność. I podsumowując, drogie Panie, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tak opisane językiem teologii, ale zarazem językiem analogii, życie duchowe jest dziełem Bożym w nas. To, cośmy opisali, pokazuje nam, że jest to rzeczywistość nadprzyrodzona, a więc nie wynika z natury naszej, ale jest czymś, co jest nam dane. To dzieło Boga w nas od początku do końca. To Bóg stwarza w nas duszę, to On ją ożywia swoją miłością, jak promienie słońca ożywiają rośliny na wiosnę. To On uzdalnia nas, abyśmy te promienie Bożego Słońca przyjmowali i On stale nas porusza, abyśmy nie zastygli w tym bezruchu, w tym bezwładzie. Inny autor, już należący do klasyki, Reginald Garrigou-Lagrange, w swoim dziele Trzy okresy życia wewnętrznego kreśli ten organizm duchowy jako gmach. Mówi o gmachu duchowym. Już nie wchodząc w szczegóły, bo trzeba byłoby tutaj przedstawić całą grafikę, chcę tylko tyle powiedzieć, że według Garrigou-Lagrange'a tymi filarami organizmu duchowego czy gmachu duchowego, jednym i drugim filarem jest wiara i nadzieja. Tym, co łączy te filary, co jest sklepieniem tego gmachu, to miłość. Natomiast fundamentem jest Chrystus jako skała, a progiem i tą posadzką, na której stoi cała ta budowla, to jest pokora, czyli prawda, prawda o nas samych, prawda o naszej niegodności, i prawda o tym, jak hojnie zostaliśmy obdarowani, jak hojnie zostaliśmy wyposażeni. I chcę zostawić na koniec 3 pytania. Po pierwsze, jak odczuwam, jak przeżywam stan łaski uświęcającej, zwłaszcza umocnienie w niej bospowiedzi? Jak to przeżywam, jak to odczuwam, ten stan łaski uświęcającej? Bo pominąłem jeden cytat, który warto w tym miejscu przypomnieć. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2005 stwierdza, że łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę. Tak więc nie możemy opierać się na naszych odczuciach czy naszych uczynkach, by na ich podstawie wnioskować, że jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni. Jednak, zgodnie ze słowami Chrystusa, poznacie ich po ich owocach, rozważanie dobrodziejstw Boga w naszym życiu i w życiu świętych daje nam pewność, że łaska działa w nas i pobudza nas do coraz większej wiary oraz do postawy ufnego ubóstwa. A zatem nie możemy tylko oceniać, że jestem w stanie łaski, bo ja tak czuję, bo mi tak głowa na sercu, to jestem w stanie łaski. To może być mylące. Aczkolwiek ten stan nadprzyrodzony pozostawia rezonans w sferze naszej psychiki, naszych uczuć i warto temu się przyjrzeć. Jak ja odczuwam, jak przeżywam stan łaski uświęcający. Po drugie, czym, jak, kiedy, w jakich okolicznościach dziękuję Panu za dar życia duchowego? Czy, jak, kiedy, w jakich okolicznościach dziękuję za to wyposażenie mnie w organizm duchowy, w to podniesienie na inny poziom? A jeżeli tak nie jest, to warto zastanowić się, jak być powinno. W jakich okolicznościach szczególnie powinnam dziękować za dar życia duchowego? I trzecie, ostatnie pytanie, obiecuję. Za jakie szczególne łaski uczynkowe z ostatniego tygodnia chcę podziękować, korzystając z chwili adoracji? A za jakie zmarnowanie łask uczynkowych chcę przeprosić? Warto zastanowić się nad tymi Bożymi impulsami. Przez różne sytuacje Pan Bóg do nas przemawia. Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, powiada poeta. Ile my tych Bożych znaków, Bożych sygnałów lekceważymy, nie zauważamy. Za które chcę szczególnie podziękować, a za zmarnowanie których chcę przeprosić.